Dobra, to ja zacznę tradycyjnie, nie szpory odwykowe, ale tylko zacznę i prowadzić...
A my skończymy.
Będzie kto inny, tak. Na antenie jest dużo ludzi, dziś będą wyjątkowe, nie szpory odwykowe, bo mi się skończył głos, że ja mówię zrywami, a potem mam ataki kaszlu, więc tylko chcę zacząć, a resztę już zrobi kto inny.
Będziesz się wtrącał, jak będzie ciekawie. O.
Jak będzie trzeba coś brutalnego zrobić, to wtedy. Więc tak, rządzi anteną Hubert.
Tak, ja rządzę.
I niezliczona liczba osób z Warszawy.
Dzień dobry!
Cześć, Warszawko.
Cześć! Witamy, Klon.
Się jakoś przedstawcie teraz.
Od lewej może.
Nie?
Ja będę lewicowy mnich, drugi od lewej kudłaty.
No, potem jest Michał Wiśniewski.
Potem jest Becia, która myślała, że dzisiaj rządzi anteną i jest strasznie rozczarowana, że nie. I na samym końcu, jak zwykle, Patrycja.
No, Patrycji to nie znamy jeszcze. No, mogłabyś prowadzić, ale macie jakość dźwięku.
Nie znam.
Jak?
Znamy Patrycję, wiesz, Martin, znamy, tylko ludzie nie znają, ale poznają. Mają okazję dzisiaj.
Nie, z powodów technicznych czysto, czyli że Hubert ma najwyraźniejszy mikrofon, zostajesz szefem, a ja sobie idę. Będę tylko odbierać ludzi, którzy będą dzwonić, żeby pogadać o niebie i ateistach i wszystkim, albo ich rozłączać. A poza tym zostawiam was w rękach Huberta i Warszawy.
I koniec, już go nie ma. Jak się czujecie, jak przejęliśmy władzę?
Jak ty się czujesz, jak mam władzę?
Ja się czuję, jakbym nie miał władzy, bo to on odbiera słuchaczy, wiesz? Więc tak naprawdę to jest taka udawana władza teraz. No. Mi się podobała władza, kiedy ja odbierałem słuchaczy. To była władza, wiesz. Odbierasz, podnosisz, klikasz, rozłączasz. Rozłączasz wszystko przez przypadek.
My tu też mamy radio zdalnie sterowane.
Radio zdalnie sterowane to znaczy?
Nie z Torunia, tylko z Lublina.
A, no tak, no w sumie tak, zgadza się. Słuchajcie, macie jakiś pomysł na temat dzisiaj?
Michał?
Dlaczego ja? Dobra, mam dwa. Jeden to jest preegzystencja ducha.
Co?
Co? Aż się włączyłem.
Aż się Martin włączył. Martin, proszę, proszę się tu nie włączać. Pan tam zdrowieje. A ten drugi ciekawszy temat?
To jest, czy to znaczy, że Jezus wstąpił do Hadesu, aby głosić Słowo Boże?
Okej, okay. A coś bardziej
no, właśnie, żeby głosić dobrą nowinę, o tak mi powiedział, żeby głosić dobrą nowinę, czyli do Szeolu, Hadesu, otchłani, jak to zwał, tak zwał.
No to czekaj, ten pierwszy temat to nawet nie wiem, o co ci chodzi, a w drugim temacie, czy pytanie, czy my jesteśmy duchami i czy powinniśmy się tym przejmować?
Nie, nie, w pierwszym temacie to czy duch człowieka istniał przed założeniem świata, czyli preegzystencja ducha, a no. Drugi temat, jest ta, zamiast tego, jest taki, czy to znaczy, że Jezus wstąpił do Hadesu, aby głosić umarłym dobrą nowinę?
No to czekaj, no to praktyczne spojrzenie na ten temat, na szybko. Jako, że mam władzę, to ją wykorzystam. Pierwszy temacik o tym duchu. Co nam da to, że wiemy, że istnieliśmy przed narodzeniem? No chyba nic za bardzo, prawda? A w drugim no, temacie, czy jesteśmy...
Dlatego duch tęskni do Boga.
No dobra, no to tęskni. No i co teraz?
No bo jeżeli, to zobacz, jeżeli tęskni, jeżeli jest napisane, że duch człowieka tęskni do Boga, to żeby za kimś tęsknić, to trzeba go najpierw znać. Czyli czy duch ludzki przed dostaniem jakby ciała, mieszkania na ziemi, znał Boga i czy pochodzi od Boga?
No pytanie jest bardziej, czy tęsknisz? Tęsknisz?
No ja tak.
No dobra, a ale czy taki człowiek, a czy taki człowiek, który ma Boga gdzieś, tęskni za Bogiem?
Wtedy duch jego jest martwy i Bóg ożywia ducha. Tak mówi Biblia.
No czyli to nie ma dla niego żadnego znaczenia.
No, jemu się tak wydaje. Wtedy duch jego jest martwy, czy grzech.
Ale nie ma znaczenia, niepraktyczny, wyrzucamy do kosza. Drugi temat, jako że nie jesteśmy duchami, też wyrzucamy do kosza, bo nie jest praktyczny. Czy ktoś ma jakiś praktyczny temat?
Sorry, drugi jest bardzo praktyczny, bo to jest pytanie dotyczące tego, czy po śmierci można być zbawionym.
Jakoś nie widzę związku.
Ogromne.
Becia pracuje w sądzie. Becia, czy widzisz związek z tą sprawą?
Tak, my żeśmy ją rozkminiali tutaj wcześniej i chodzi o to, że Michał mi wmawia, że nie ma czegoś takiego jak piekło i niebo obecnie, tylko cicho. Tylko, że wszyscy idziemy do Hadesu i dopiero na końcu świata, jak głosi apokalipsa, wszyscy będziemy sądzeni. Dopiero wtedy z Hadesu wszyscy zostaną wyrzuceni.
Przepraszam, ale ci, którzy...
Nie słyszę, jak mówię. I wszyscy razem będziemy osądzeni.
No dobra, a z praktycznego punktu widzenia, patrzcie, bo odwyk jest mega praktyczny, nie? Ogólnie jest tak, że jak ludzie sobie żyją, mają ten czas tutaj na ziemi, który możemy jakoś fajnie spożytkować, nie? Na przykład na praktyczne tematy dzisiejszego wieczoru. Albo możemy gadać o czymś, co kompletnie nie ma znaczenia, bo czy umrzesz i będziesz od razu sądzony, czy będziesz sądzony za 20 lat, 50, czy za miliard, to nie ma żadnego znaczenia, nie? Liczy się to, że będziesz sądzony.
Ale to, czy ja muszę uwierzyć w Boga na ziemi...
Musisz, tak pisze w Biblii, no pisze tak. Okej, to wiem.
...po śmierci, no to w takim razie jak pójdą do nieba i czy mają możliwość iść do nieba te osoby, które nigdy Boga nie poznały?
Nie miały okazji poznać. Znaczy, nie chodzi o to, że na przykład głoszona im była dobra nowina i nie odrzucili, na przykład odrzucali ją do końca życia, tylko tych, którzy nie odrzucali. I Biblia na przykład mówi, że ci, którzy...
A to jest fajny, praktyczny temat. Co z ludźmi, którzy nie słyszeli nigdy o Bogu? O, to jest fajny temat. Nie? Ludzie często mają taki problem z Bogiem. Nie wierzę w Boga, bo co z tymi biednymi dziećmi w Afryce, które umierają z głodu i nigdy nie słyszały o Bogu?
No właśnie. I teraz Biblia mówi, że Jezus wstąpił do Hadesu, aby grosił głosić dobrą nowinę.
Ale duchom.
No tak, duchom. Umarłem.
No nie pisze, że umarłem. Pisze, że duchom. Nie pisze,
ale duch to jest umarły. Jeżeli jest w krainie umarły...
Nie, nie pisze tak. Nie. To możesz przeczytać. To poszukaj i przeczytaj. A w tym czasie becia.
Ja też miałem Biblii pod ręką, ale pisze, że wstąpił do piekieł, a w oryginale jest do Hadesu. Czyli Szeolu, bo Hades to jest grecki odpowiednik słowa Szeol hebrajskiego.
No dobra, a kudłaty, co ty myślisz o tym?
Czemu ja?
No bo pytanie, patrz, kudłaty, bo wiesz co, my jesteśmy gośćmi, którzy raczej mają takie praktyczne podejście. Czy jak myślisz, czy słuchaczom się przyda ta wiedza?
Ja właśnie nad tym tematem nigdy specjalnie nie zastanawiałem, dlatego ja się nie wypowiadam.
Okej. Okay. A czy myślisz, czy to ci się wydaje przydatne?
Mi niekoniecznie, ale może być przydatne w przypadku jakiejś właśnie takiej dyskusji z ludźmi, którzy właśnie pytają, a co z tymi biednymi ludźmi.
No to jest dobry temat, nie? Bo tutaj wiesz, to się podoba.
To nie jest przydatne mi, stricte mi, ale może mi się przydać do dyskusji.
Okay.
No bo zobacz, jest napisane w Biblii, że poza tym ja uważam, że wszystko, co jest napisane w Biblii jest praktyczne. No jest napisane po to, żeby człowiek to znał, a nie po to, żeby stwierdzić, a to mam gdzieś, bo to jest niepraktyczne. To nie jest podejście do Biblii rzetelne. Mm-hmm. I wiesz,
no tak,
jeżeli jest napisane,
wiesz,
na przykład, że nadchodzą, jak Jezus mówi, że nadchodzą czasy, gdy umarłym będzie głoszona dobra nowina, no baptyści na przykład tłumaczą, że umarłym, czyli tym ludziom, którzy są umarli duchowo. Ale tam jest dalej mowa o Szeolu. W wielu fragmentach to nawiązują do Szeolu, czy do Hadesu de facto w greckim, ale to w Septuagintę wynika, że Hades i Szeol to samo, bo w Septuagincie, która była 300 lat przed Chrystusem tłumaczona, słowo Szeol zostało przetłumaczone właśnie na Hades, na grecku.
No to ja mam taką propozycję do słuchaczy tutaj teraz, że jeżeli kręci was temat ten, który poruszył Michał, to dzwońcie, a jak nie, to za chwileczkę zmienimy temat na jakiś inny. I czy macie w ogóle taki problem z tym, że na przykład ktoś, nie wiem, kto nigdy nie usłyszał o Bogu, będzie nie miał takiej szansy, nie? I że Bóg nie dał mu takiej możliwości. Co ty myślicie, że tak został wyrolowany, nie? Że Bóg go wyrolował, nie dał mu takiej możliwości usłyszenia i bycia zbawionym? To dzwońcie. Na Skype, odwyk.com.
On niekoniecznie wyrolował, ale zobacz na przykład na 30 lat po śmierci Chrystusa jest w zmartwychwstaniu. Ewangelia jeszcze nie do wszystkich dotarła, a było już to po Chrystusie.
Aha.
Nie wszyscy zdążyli już usłyszeć.
Dobra.
Dzisiaj też nie każdy słyszał.
Czekajcie, bo moje nieprzygotowanie do tematu jest żenujące. Musiałem wejść na stronę, żeby zobaczyć numer, ale już sprawdzam. Więc numer telefon to 222-195-159 albo enklawa.net na Skype'ie. Wtedy dzwońcie za free. Też was odbierzemy. Nawet na Skype'ie lepiej. Tylko pamiętajcie o tym, żeby wcześniej sobie wyłączyć radyjko, bo będzie echo. No. A wiesz co? Przede wszystkim musisz pamiętać, Michał, o tym, że ktoś, kto na przykład ma dług, nie, w banku. Załóżmy, że masz dług w banku. Masz, nie wiem, wisisz 100 tysięcy złotych w banku. I znasz dyrektora banku. I ten dyrektor banku po znajomości mówi ci, słuchaj, wiesz co, lubię cię i anuluję ci ten dług, nie? Masz czyste konto. I są tam też inne osoby, które też mają dług. I teraz powiedz mi, czy ten dyrektor banku był sprawiedliwy, czy nie?
Był sprawiedliwy.
Dlaczego?
Dlatego, że to był dług jemu winny i on mógł go anulować.
No.
Ale
no
ja, wiem, dlaczego ten...
No to z czym problem z tymi duchami?
Nie, to nie jest problem. Nie chodzi o to, że jest problem. Chodzi o to, że po pierwsze, Biblia mówi, że zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa, więc wszelkie interpretacje, że na przykład ci, którzy nie mieli okazji poznać Chrystusa, będą sądzeni na podstawie sumienia, nie może być dobre, dlatego że oni nie są zbawieni przez Chrystusa. Z drugiej strony mamy wersety, które mówią, że im będzie...
Ale czekaj, bo ty strasznie szybko mówisz. Patrz, przede wszystkim co tam pisze, będą sądzeni na podstawie swojego sumienia. Nie, tam tak pisze, więc nie ma co mówić, że nie pisze, bo tak pisze.
Teraz... ja mówię, że tak interpretują ludzie.
No dobra, no ale tam nie pisze, że usprawiedliwieni na podstawie swojego sumienia, nie? Tylko sądzeni, no czyli wiesz, jak na przykład się komuś tam w buszu wydaje, że kradnięcie patyków swojemu sąsiadowi z chatki jest nie w porządku, no to na tej podstawie będzie sądzone, nie?
No.
Czyli nie pożądaj kozy bliźniego
swego. Ale teraz usprawiedliwienie i odziedziczenie Królestwa Bożego dla osoby, która nie miała możliwości poznać Chrystusa.
No to już pretensje do dyrektora banku.
Ale nie do końca, bo jest napisane, że po śmierci też może być głoszona umarłość.
Nie ma takiego. Nie, nigdzie nie ma coś takiego. No pokaż. Jest. No to nie masz Biblii, nie możesz mi pokazać, w związku z tym przegrałeś.
Czekaj, sobie spróbuję przypomnieć, gdzie to mniej więcej jest. To znaczy, to jest w Ewangeliach na pewno. To nie pamiętam dokładnie, bo tak wiesz, ja nie pamiętam cyferek na pamięć.
Ale czekaj, bo patrz, bo ale przede, dalej, wszystkim, przede wszystkim czekaj. Zatrzymaj się na chwileczkę. Bo ale zobacz, Michał, to nie jest audycja dla ciebie. Czekaj, proszę cię.
Dobra.
Okej? Okay? To jest audycja dla ludzi. I ludzie nie dzwonią, tak? W związku z tym temat, jak ustaliliśmy na początku, niespecjalnie ich interesuje. Więc no nie ma sensu, no. No bo dla kogo jest ta audycja? Musimy, patrz, właśnie możemy pogadać o tym, dla kogo jest ta audycja, nie? Ja dzisiaj tutaj pędziłem samochodem, żeby zdążyć na audycję, udało mi się, ponieważ ta audycja jest dla ludzi, nie? Odwyk jest miejscem, gdzie można pierwszy raz w Polsce swobodnie, publicznie pogadać sobie o Bogu. Ludzkim językiem, nie? A teraz, Michał, przychodzisz i zaczynasz gadać o temacie, którym, wiesz, no mało kto w ogóle po pierwsze go zna, po drugie mówisz językiem, którego też mało kto zna. Zna może twój język 1% ludzi. No i pytanie, dla kogo to robisz, nie? Czy teraz przyjechałeś, robisz tą audycję dla siebie, po to, żeby się wygadać, po to, żeby obronić swoje tezy, czy dla tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, nie? Bo ja przyjechałem tutaj dla tych ludzi po drugiej stronie i uważam, że temat jest niezbędny, nie?
Tak. Dodaj inny.
No to dodaj właśnie, inny, dam, niech ludzie się wypowiedzą, bo jak nie chcecie
dam
gadać...
Dam inny, jakiś praktyczny, no, jakiś praktyczny, wiesz
a
co?
A to jest bardzo praktyczny. A
nie widzę, żeby...
Ja się tu wtrącę tutaj. Wtrącę się trochę. Ludzie zdecydowanie mówią, że nie jest praktyczny. Nawet jakby był, to nikt nie może w nim brać udziału, bo to trzeba znać Biblię porządnie, żeby w ogóle rozumieć, o czym mówicie.
No, tak, a to jest program dla ludzi, którzy nie znają Biblii.
No niekoniecznie. Jedni znają, inni nie, ale będzie to strasznie ale wąski.
Przede wszystkim wiesz, temat jest dla osób, dam. Które nie znają i dla nich jest ten program, nie? Żeby mogły temat. Właśnie sobie przyjść i pogadać, zapytać się na przykład, co jest w Biblii albo czego nie ma.
No temat, wiesz, temat.
Na to bym się skupił, nie?
Dam wam lepszy temat. Masiek powiedział na czacie, że ja swego czasu, czyli jakieś 5 lat temu, na religii lubiłem dyskutować i to było raczej owocne. I ja się zastanawiam, czy wy macie doświadczenia, że dyskutowanie było owocne na lekcjach religii? O, albo nawet takie dyskusje, jak ta, co przed chwilą była, coś z owocna była? Jak wam z doświadczeń wynika? Bo u mnie nie było dyskusji, to ja nie mogłem się jak wypowiedzieć za bardzo. Już się wyłączam, sorry.
Idź sobie, sio. No, to widzicie, musiał wódz interweniować. Ja mam za mało siły przebicia, ja tutaj muszę wziąć patyk. Nie, ja tak na poważnie żartuję, wygłupiam się. Powiedzcie przede wszystkim, czy chodziliście na takie lekcje religii? Chodziliście?
Tak.
Wszyscy mieszkamy w Polsce.
Ja, przepraszam, ja nie chodziłem, bo ja byłem ateistą od 13 roku życia.
Jak? I tak przyszedłeś i powiedziałeś, że nie będziesz chodził?
Tak, powiedziałem do rodziców, że wypiszcie mnie z religii, bo ja mam to w czterech.
I co, i wypisali?
No, wypisali.
No ale religia jest już od 7 roku życia.
A to wcześniej chodziłem, ale to już nic nie pamiętam. Aha. Zresztą zlewałem sobie. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłem na religii raz, to z kolegą pisaliśmy, jak katechetka tłumaczyła tajemnicę szczęścia, to myśmy przerabiali na tajemnicę kupy.
Na co?
Tajemnica kupy. Także ja zlewałem religię, tak miałem wtedy. Nie interesował mnie Bóg i nie interesował mnie Chrystus, dopiero to się wiesz, rok temu zmieniło.
Ale kupa się nie rymuje w ogóle.
Z czym? A z czym macie się rymuje?
Z tamtym słowem pierwszym, oryginalnym.
No dobra. Becia, ty chodziłaś na religię i coś zastanawiałaś już jako dziecko i tam rozmawiałaś ze swoimi nauczycielami na religii?
O czym?
No na przykład, czy tam się zgadzaliście ze wszystkim, co mówili wam nauczyciele religii? Czy tak bardziej przyjmowaliście to jako pewnik?
Nie wiem. Mnie katechetka bardzo lubiła i no, właściwie to zgadzałyśmy się w większości, bo ona i ja byłyśmy za takim stereotypowym podziałem rodziny, że żona siedzi w domu i zajmuje się dziećmi, a mąż pracuje i że wszyscy chodzą do kościoła i się dzieci modlą na kolankach do Jezuska wieczorem. Mhm. Takie różne, nie?
Ta zakonnica się dziećmi opiekuje?
Jaka zakonnica?
A kto? Martin, ty musisz słuchać.
To katechetka.
A to nie to samo?
No nie to samo, Martin. No katechetka to wiesz, może być
kiedy?
Jakiś nauczyciel zwykły taki, nie? W jakimś tam studium.
Aha, zakonnica to jest dzielnicowy, a katechetka to jest taki sąsiad, który do nas.
A sorry, ja zapomniałem, co się zmieniło.
Ale czekajcie, bo ja się nie znam, a katechetka to może mieć męża na przykład, czy nie?
Tak!
Czyli to jest zwykła kobieta, jest, która tam wyszkoliła się.
To jest nauczyciel religii.
Aha. No i mieliście katechetki, czy mieliście takie kobiety, czy mieliście księdza, zakonnice? Jak to u was było?
Więc ja jestem jeszcze z tych czasów, że jak byłam malutka, to na religię chodziłam do kościoła, że w szkole nie było religii jeszcze, a później to katechetkę miałam.
Dobra, a wy chłopaki? Kudłaty, bo tam cicho siedzisz z mnichem.
Nie, do końca chyba gimnazjum to była katechetka, a w liceum był ksiądz.
No dobra, ale dyskutowałeś z nim, czy po prostu przyjmowałeś?
Nie, ja bym chyba troszkę znudziło dyskutowanie. Ja miałem zawsze inne zdanie i wolałem tego trzymać i specjalnie nie gadać, bo ja będę gadał u Polaków. Takie było moje podejście, no sorry.
Ja z kolei w podstawówce miałem katechetkę, która była duża, miała bardzo trochę taką dziwną twarz i wszyscy jej się bali. W gimnazjum miałem księdza, a w szkole średniej miałem katechetę, który miał taki trochę, nie wiem czy katecheci inaczej nauczają, ale ten katecheta miał taki trochę własny program i tam mówił o takich rzeczach, nawet nie do końca związanych z religią, tylko mówił o duszach, opowiadał o feng shui, opowiadał o jakimś tam...
Na pamięć.
Takie rzeczy nawet nie związane z religią, tylko bardziej z taką filozofią, ale bardzo ciekawie, to ja bardzo lubiłem.
Mm. No bo wiecie co, ja miałem tak, że ja na lekcje religii przeważnie nie chodziłem, bo nie musiałem, ale bo byłem wypisany tak jak Michał, ale było tak, że czasami lekcje były umieszczone gdzieś w środku i nie chciałem się gdzieś specjalnie gdzieś tam wychodzić, więc po prostu najzwyczajniej w świecie siedziałem sobie na tych zajęciach i wspominam je pozytywnie, bo tak było to związane z kupem śmiechu taką. A na przykład pamiętam, że była jakaś lekcja o poście, że nie wolno teraz pościć i później na przerwie wychodził ten katecheta, który to mówił, ja taką wielką bagietkę, nie? Z której wystawało mnóstwo szynki. No i to mnie bardzo bawiło. Było takie śmieszne, że o czymś się mówi, nie? I już to widziałem jako dziecko, że to jest takie obłudne. Chyba to mnie najbardziej tak odstraszało od tych jakichś lekcji religii, bo kompletnie to nie było spójne, nie? Tutaj facet mówi coś, a coś zupełnie innego robi. Mieliście też takie obserwacje, że to, co oni mówią, to kompletnie mija się z praktyką? No i przede wszystkim tutaj słuchacze nikt dzwonią, bo jest początek roku szkolnego, zaczęliście lekcje, jeśli chodzi. To u was wygląda, nie? Jak już tym bardziej, że słuchacie teraz odwyku, macie jakieś tam ciekawsze spojrzenie, przemyślenia i pewnie zaczynacie rozmawiać z ludźmi, nie? Jak te rozmowy wyglądają i czy dają jakiś skutek pozytywny?
I za to ostatnią uwagę dostali.
No i za co dostali ostatnią uwagę? Zapyskowanie na lekcji religii.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ja w ogóle sobie nie przypominam, żebym w szkole średniej miała religię, więc wydaje mi się, że nie miałam. Aha. A ta moja katechetka ze szkoły podstawowej, to ona była wyjątkowa, bo ona chciała dyskutować. W sensie takim, że nie była całkowicie zamknięta na to, co mówi Kościół katolicki, tylko mieliśmy też i jakichś tam protestantów i prawosławnych u siebie w klasie i ona się z chęcią dowiadywała ich kościoła dużo. Mhm. Także z nią to tak fajnie było, naprawdę.
No to ciekawe, co mówisz. No, a powiedz mi, czy jak chodziłaś na przykład tam do kościoła, mówisz, że kiedyś chodziłaś do kościoła, to ta różnica w tych lekcjach była znacząca? Czy widzisz, że na przykład jest jakiś taki spadek, że te lekcje takie w szkole to są takie byle jakie, a te w kościele były lepsze, ciekawsze?
Do kościoła chodziłam w klasach 1-3, nie pamiętam.
Ojej, to faktycznie jako dzieciak, nie? No. Ale to pewnie więcej emocji, nie? Wchodzisz do takiego wielkiego budynku i wiesz, jest mega
nastrój. Nie, no do budynku to i tak się wchodziło, no bo wiesz, byłam prowadzana do kościoła przy dziadków, tak? Ale chodziło o sam fakt, że zima, nie zima, ubierałeś buty, cały szalik i szedłeś na drugą stronę do tego kościoła. To fajna ta przeprawa była taka.
No, czyli pamiętasz to emocjonalnie, nie? Tak zapamiętałaś to jednak.
Jestem kobietą i becią. Oczywiście, że powiedzą to emocjonalnie, bo wszyscy chyba wiedzą, że jestem emocjonalna przede wszystkim.
No i właśnie pytanie co do tej emocjonalności. Czy te takie dyskusje, nie? W momencie, kiedy na przykład rozmawia się z takim katechetą i no, jakby nie było na forum, nie? Pokazuje mu się, że on czegoś nie wie, są dobre. Czy to jest dobre? Czy jak jesteś chrześcijaninem, to na forum publicznym powinieneś pokazywać, że ktoś czegoś nie wie? Czy to jest dobry pomysł?
No ale jak nie powiesz, że czegoś nie wiesz, to się tego nie dowiesz, tak?
No ale pytanie, czy to jest dobry pomysł, to się was pytam, co ty myślicie? No bo wiesz, to on, to ta osoba, o której to mówisz, nie? To taka właśnie przepychanka słowna, prowadzi przeważnie do tego, że on się czuje atakowany, nie? I momentalnie zamyka się na to, co tak naprawdę do niego mówisz, bo on chce się bronić. On nie chce cię słuchać już, nie? On się broni. Ty właśnie go poniżasz przed ludźmi, pokazuje, że on czegoś nie wie, mówisz mu, że to, co on mówi tutaj na forum jest jakby, no pokazuje, że jest nieprawdą, nie odbiera to jako atak i zaczyna się obrona. Czy to jest dobry pomysł? Czy to prowadzi do czegoś dobrego?
Zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób mu powiesz i od człowieka, który słucha.
Czy jest dobre atakować, czy się bronić, bo nie rozumiem.
Jak jest mądry człowiek, to nie będzie się czuł atakowany, tylko jeśli faktycznie udowodnią mu, że nie miał racji, to przyzna, że nie ma racji, tak?
Okej, okay, no to wiemy, że mówimy o lekcjach w kościele katolickim, nie? Bo tylko takie lekcje są w szkołach państwowych. I teraz załóżmy, że ktoś sobie słuchał odwyku i słyszał, że no wcale w Biblii nie ma tam, że Maria poszła do nieba, nie? Że nie było w niebo wzięcia Marii Panny. No i z takim newsem wyskakuje na środek klasy i mówi, pani mówi nieprawdę, proszę mi pokazać w takim razie, gdzie jest w niebo wzięcie Marii Panny. No. No i ta osoba zaczyna się tam jakoś bronić, nie? I odbiera to jako atak. I czy to jest dobre, czy złe?
Nie, z tego co ja sobie tak myślę, jak to wygląda w szkole, to taka katechetka by powiedziała, że nie będziemy teraz na ten temat rozmawiać, koniec. I wiesz, i ona ani by się nie czuła atakowana, ani nie, to po prostu nie wiedziałaby co powiedzieć i by skończyła rozmowę, tak?
Mhm. No a na przykład ja macie jakieś takie, no nie tylko z katechetką, nie, ale pewnie spotkałeś się z tym w życiu, że wiesz, że masz rację i pytanie, czy warto komuś nawet to powiedzieć czasami, bo to i tak do niego nie dotrze, nie? Macie takie sytuacje, widzicie to, że się czasami po prostu nie opłaca, czy jednak zawsze opłaca się powiedzieć prawdę? O, czy ta prawda faktycznie jest tak wartościowa, żeby za każdym razem ją mówić?
Tak. Myślę, że tak, ale widzisz, bo jeszcze taka jest różnica w rozmowie z chrześcijaninem, a katolikiem. że jak na przykład powiesz takiej osobie, że w Piśmie Świętym nie ma nic na temat zmartwychwstania, w niebo wstąpienia Maryi, w niebo wzięcia, to ona powie, że oczywiście w Piśmie Świętym tego nie ma, ale Kościół tak naucza, więc tego się trzeba trzymać. Okay. I ty już z nauką Kościoła katolickiego polemizować nie możesz, bo faktycznie jak przejrzysz ten katechizm, który ma tam 300 tysięcy stron, no to zobaczysz, że tam faktycznie coś takiego jest. Rozumiesz, nie?
No rozumiem. Więc no to jeśli chcesz, sformułuję pytanie troszeczkę inaczej, bo to jest tylko przykład, nie? Ale bardziej chodzi mi o samą rozmowę z kimś. Jaki jest cel rozmowy z kimś? Czy celem jest... Inaczej, sformułuję tak. Jaki jest cel rozmowy i chciałbym na początku uzyskać od was informację. Jaki jest cel tego, że przekazujemy komuś informację? No bo to jest to rozmowa, nie?
Poszerzanie wiedzy, tak?
Czyjej?
Nieprawda, oranie. Orać trzeba, orać. Przepraszam.
Idź tam, kasłaj sobie. Widzisz, bo to jest...
Popieram, orać trzeba.
Orać trzeba.
Teraz to są żniwa, wykopki są.
Bo jeśli chcesz na przykład, inaczej, jeśli katechetka ci powie, że coś jest w Piśmie Świętym i ty chcesz z nią polemizować, że w Piśmie Świętym na pewno tego nie ma, to jest okej. Okay. No bo ty jesteś w stanie...
Ale po co? Poczekaj, pytanie brzmi, po co to robisz?
Żeby ona na przykład nie uczyła nieprawdy innych ludzi, tak?
Czyli jaki jest cel tej rozmowy?
No, żeby dążyć do prawdy.
Okej. Okay. A w takim
żeby
razie...
Żeby było przekłamać.
Dobra, czyli celem jest to, żeby tamta druga osoba miała możliwość zmienić zdanie. Tak?
Może ja powiem, jak się wtrącę. Jezus powiedział, że światło trzeba stawiać na świeczniku. Powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc jak pytasz po co, no po to, żeby głosić ludziom prawdę. A oni mogą w tym nie uwierzyć, okay. Ale chodzi o prawdę.
Okej, okay, dobrze, ale wiesz co, my posługujemy się trochę takim, bym powiedział, kiepskim aparatem przekazywania informacji, jakim są usta. Mamy po prostu tylko i wyłącznie możliwość przekazania tego albo w sposób mówiony, albo pisany, ale sprowadza się to w sumie do tego samego. I on jest bardzo ograniczony. I nie ma co tutaj ukrywać. I przeważnie jest tak, że ty coś mówisz, możesz nawet używać tych samych słów, a druga strona ci nie zrozumie, bo nie rozumie kontekstu albo czegoś. I skoro celem jest przekonanie tej osoby, nie? Na przykład do czegoś, czy przekonanie, nie takie siłowie, tylko celem jest to, żeby ta druga strona mogła się zastanowić i zmienić ewentualnie zdanie, nie? Żeby mogła pomyśleć. I w momencie, w którym ty jej coś mówisz tylko i wyłącznie po to, żeby przekazać jej prawdę, pomimo tego, że ona nie ma szansy w tym momencie na zmianę zdania, nie? Taki nauczyciel, który prowadzi lekcję, nie ma szansy na zmianę zdania przecież w tym momencie, to jest oczywiste. On będzie bronił swoich poglądów, ponieważ odbiera to jako atak i będzie wyglądał jak idiota, jeśli ich nie obroni przed tymi uczniami. W związku z tym on nie będzie myślał wtedy o zmianie zdania. Jedyne co robisz, to nie wiem, robisz sobie wroga? Takie jest.
Nie, to jest to, co ja mówiłam, że taka osoba wtedy powie, okej, mogę się zgodzić z tym, że w piśmie tego nie ma, ale Kościół tak naucza.
To porozmawiamy może o policjantach. Dobra, no to zostawmy tą katechetkę. No to mówisz policjantowi, pan jest milicjantem, pan tak naprawdę tutaj nie pilnuje porządku, tylko teraz w tym momencie, kiedy wypisuje mi pan mandat za przekroczenie prędkości o 5 km, to kradnie pan moje pieniądze dla budżetu państwa, tak? Jest pan złodziejem. No i czy ty mu dajesz możliwość zmiany swojego postępowania takim zachowaniem? Czy tylko wzbudzasz im agresję? Bo chodzi mi o to, czy takie, wiesz, przepychanki mają jakikolwiek sens, nie?
Jeśli to jest mądry policjant, to jedyne, co najrozsądniejsze może powiedzieć, że innej pracy nie znalazłem, jestem w tej, w jakiej jestem i po prostu egzekwuję prawo, którego nawet ja nie ustalałem. Gdyby to ode mnie zależało, prawo wyglądałoby inaczej i bym panu teraz 500 zł mandatu nie dawał.
No zawsze może się zwolnić, tak?
Tak, jeśli to jest głupi policjant, przeszkadzacie, to wtedy powie, że ty nie jesteś tutaj od tego, żeby mnie pouczać i jeszcze ci do fasoli za stawianie oporu przy czymś tam, tak?
Okej, okay, spotykacie przeważnie tych mądrych policjantów czy głupich?
Ja tych mądrych.
Mądrych? Poważnie? I spotykasz przeważnie osoby, które chcą zmienić zdanie?
ja tych mądrych, ale jak ja znam policjantów, akurat ja osobiście, no to mam ich na trochę większej stopie niż stopa tylko zawodowa. Mhm. I mam możliwość z nimi porozmawiania. I
super.
Większość z tych, którzy tak na co dzień pracują takimi technicynami wielkimi.
No to powiem ci, to ci powiem tak w skrócie, ponieważ zadzwoni do nas Mac Maciek, mamy pierwszego słuchacza, ale powiem ci tak w skrócie, że trafiasz na wyjątkowych ludzi. Ja przeważnie w Polsce spotykam się bardziej z tym, że ludzie przyjmują postawę obronną i nieważne jak byś to powiedziała, przeważnie po prostu chcą kogoś przekrzyczeć, przegadać, ale nie chcą zmieniać zdania. Bardziej wiesz... Chcą wygrać, chcą toczyć batalię, nie? I...
To też, ale widzisz, bo na przykład jak ty zaczynasz dyskusję z policjantem na służbie, to on sobie nie pozwala na to, żeby jakiś gnój wtedy, kiedy on jest na służbie, mu pyskował, bo to on stanowi prawo w tym kraju. Ale co innego, jak ja rozmawiam z nim prywatnie. Widzisz,
dobra, jest z nami Maciek.
Niech mówi.
Jest z nami Maciek, jeszcze to dokończymy. Cześć Maciek.
Cześć, cześć Hubert, cześć Martin i cześć ludzie z... Warszawy?
Cześć.
Jestem z Warszawy. Nie obrażaj Kudłatego. No właśnie, nie obrażajmy Kudłatego. No.
Dobrze. Bo ja zadzwoniłem, bo nudzicie.
Dzięki. To dobrze, że zadzwoniłeś i ten, i nam pomożesz tutaj, wiesz, zrobić dobrą robotę.
Raczej wątpię, bo ja też przyszedłem trochę ponudzić.
A, dobrze.
No to na początek trochę o religii. Trzeba tu trochę sprostować, Hubert, bo to wcale nie jest tak, że jest tylko religia katolicka w szkołach.
Tak, a jaka jest?
Są niektórych, w niektórych regionach jest jeszcze religia prawosławna, to tam bardziej koło Białorusi i też luteranie, jeżeli jest dużo w jakimś skupisku, to oni też mają religię z takim pastorem, a nie z księdzem.
Ale poważnie gdzieś tutaj w Polsce są jakieś takie inne religie?
Są. Co? No wiesz, Hubert, jest wiele religii w Polsce wbrew pozorom.
No ja nie wiedziałem, że mają swoje własne, wiesz, jakieś tam.
No ja tylko chcę tutaj wtrącić, że oczywiście teraz są, ale za moich czasów, jak ja byłam dzieckiem, a już jestem trochę jednak wiekowa, to takiego wyboru nie było.
No okej, okay, wtedy nie było, teraz jest. Ja chciałem tylko tu sprostować.
No mów.
Aha, dobra, bo oni się tam wygłupiają chyba.
Kolej. Warszawa, wiecie, nie przejmuj się Warszawą.
Okej, okay, to się nie przejmuje Warszawą, bo to pewnie same słoiki.
Ale...
Mów za siebie. No, przepraszam bardzo.
Co oznacza słoik?
No taki spoza Warszawy, który udaje, że jest z Warszawy.
Okej.
Okay. Przepraszam
to Kudłaty o tobie.
Okej, okay, ale ten, no, co do religii, ja się wypisałem w tym roku z religii, bo była po prostu nudna. Miałem przez 2 lata z ojcem przełożonym jezuitów tutaj na Szczecin i on zamiast nam mówić o doktrynach katolickich, coś nam tam wyjaśnić i tak dalej, to puszczał nam przeróżne filmiki. I to najczęściej to były filmy, które były zupełnie niezwiązane z chrześcijaństwem, jak na przykład puścił nam Hobbita lub tam jeszcze coś innego.
To klawo, no przychodzisz i oglądasz sobie Hobbita.
No super, tylko wyobraź sobie, że oglądasz sobie film z 30 innymi osobami i każdy zajmuje się czymś innym oprócz oglądaniem tego filmu. Jeden czyta książkę, drugi rozmawia, drugi jeszcze tam nie wiem co, tam ogląda sobie pornosy na telefonie czy coś w tym stylu. No i to było trochę głupie, więc mi się wydaje, że rozmowa na religii to nic nie daje. Przynajmniej nie u mnie. Ja próbowałem coś zagadywać, coś się pytać, ale to zawsze szanowny jezuita coś mnie tam zbył, powiedział, że to na inną lekcję. Jak mu przypominałem, to powiedział, że nie, to teraz nie jest temat na rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rozmowy raczej nie mają żadnego sensu.
Znaczy ja tutaj muszę powiedzieć, że faktycznie z siostrami zakonnymi i z księżmi dyskutuje się bardzo ciężko, jest to właściwie niemożliwe.
Kurczę, no wiecie, co ja wam powiem, że mam takie trochę odmienne doświadczenie, że przeważnie ci ludzie chcieli gadać, nie? Oczywiście o ile się ich no, publicznie tam jakoś nie udawniało, że nie mają racji, nie? Bo to nie ma sensu, przeważnie ja tak zauważyłem. Ogólnie trzeba dać ludziom odejść z twarzą. No, można z nimi pogadać na osobności, ale nie publicznie, bo to nigdy nie przynosi nic dobrego. No, to będzie odebrane jako atak. Tak ja zaobserwowałem.
Czyli po prostu nie można rozmawiać z katechetami, z księżami.
A można, tylko wiesz, nie przy klasie, nie? Nie przy klasie w takim sensie, znaczy no ale można, to, no, ale po co im robić krzywdę?
Ale to traci trochę sens, bo ty ty tam księdza czy katechetki nie przekonasz do swoich racji, bo on jest zakorzeniony w tym, więc jeżeli taka rozmowa miała mieć jakiś wpływ na kogoś, to tylko wtedy, jeżeli byś mówił...
No to czekaj, skoro nie przekonasz... Okej, okay, no to dobra, no to jest jakiś argument. Skoro nie przekonasz, to taka rozmowa może mieć tylko sens dla innych ludzi, którzy są w klasie, tak?
Tak.
Okej, okay, co tak, o tym myślicie?
No ale zobacz, Hubert, na przykład masz taką dyskusję na lekcji religii, no i katechetka, czy tam ksiądz mówi do ciebie, że po śmierci masz możliwość iść do czyśćca. No jak możesz z nią nie dyskutować? Masz
no możesz.
Przyklepność, tak?
Możesz, tylko wtedy trzeba sobie powiedzieć prawdę, że nie robisz tego dla tej osoby, tylko robisz to dla reszty klasy, nie? Czy właśnie, no bo zastanawiamy się, nie czy dlatego, takie rozmowy mają sens, a jeśli mają, to po co się to robi?
Nie? Żeby zaorać, mówię. To. Czemu nikt nie zwraca uwagi na powód główny, dlaczego się rozmawia? Bo człowiek czuje ochotę, żeby kogoś zaorać, żeby wygrać, bo ktoś się myli. A ja mogę wygrać. Przepraszam, wychodzę.
A ja się muszę przyznać, że rzeczywiście w gimnazjum, jak miałem religię, to ja chodziłem z taką grubą Biblią i wytykałem księdzu, że on się myli w różnych sprawach, ale tylko po to, żeby zaorać księdza. Żeby klasa miała trochę fanu, bo to było nudne, jak się nic nie działo.
No jakie to dało efekty? Przyniosło jakieś? Ksiądz się nawrócił?
No oczywiście, że ksiądz się nie nawrócił, a klasa po prostu miała sobie zabawę z tego, że haha, Maciek zaorał księdza po raz któryś, bo ksiądz nie wie, o co chodzi w jego własnej religii, czy coś w tym stylu. Ale to nie było dobre, ale mówię, to było w gimnazjum, trochę się zmieniło od tego czasu.
Czemu to nie było dobre?
No bo to było tylko po to, żeby zaorać księdza. To przecież nie o to chodzi w rozmowie, czy tam o Bogu, no
ale
czy
czekaj,
tam,
patrz, czy możesz... Okej, okay, ustaliliśmy, że tej osoby, z którą rozmawiasz, jej nie przekonasz, nie? W związku z tym ustalmy, że to jest, że tak powiem, ofiara, nie? Jakaś tam postronna ofiara, wiesz, toczysz wojnę, nie? Toczy się wojna... I to jest przypadkowa ofiara, którą no niestety, wiesz, jak zrzucasz bombę, musisz się liczyć z ofiarami w ludności cywilnej. Taki ksiądz jest taką ofiarą, ponieważ chcesz pokazać klasie, że on gada głupoty.
No ale są przecież przypadki nawrócenia katolików, również księży i sióstr zakonnych.
Tak, na pewno oni... na lekcji religii.
No nie wiem, ty jesteś pewien tego, że ten ksiądz się nie nawrócił? Ty masz z nim kontakt do dzisiaj, czy to wiesz?
Nie, ale to było po nim widać, że on się nie nawrócił, bo on miał swoje racje. No. Becia, posłuchaj, jeżeli przez 7, przez dużo, długą ilość swojego życia byłaś uformowana w tradycji katolickiej i jeszcze przy okazji wykładano ci dogmaty i różne rzeczy, które nie istnieją w Biblii, to ty tego tak sobie nie porzucisz tylko dlatego, że ci jakiś dzieciak powiedział na religii, że się mylisz.
No ja przecież tak zrobiłam, nie działa. Nie dlatego, że mi jakiś dzieciak na religii powiedział, ale dlatego, że ktoś mi powiedział. To ja tak zrobiłam, odeszłam od katolicyzmu.
Ale ty nie jesteś księdzem, ani nie jesteś zakonnicą. To trochę
ja
się...
Nie
to, no, ty nie byłaś formowana w tych seminariach, nie robiono ci tego prania mózgu. Mhm.
No dobra, Maciek.
Byłam formowana, no. Ale w seminarium, tak? Wiesz, to dużo osób przecież... No ale dobra, no niech już będzie, że zdarzają się też przypadki właśnie wśród zakonów i tak dalej. To są osoby, które o tym, że jednak nie jest tak jak właśnie Kościół katolicki, dowiedziały się od innych osób, nie wiem, z kościołów ulicznych, protestantów, tak? Wiesz, no to jest też, że ktoś powiedział głośno. Ktoś z kogoś zrobił idiotę być może, może i go zaorał, ale ktoś to powiedział i to dało innemu do myślenia.
Okej, okay. A ja mam takie pytanie. Maciek, przeważnie jak gadałeś z tym księdzem na lekcji religii, go tam orałeś, to czy twoim celem było to, żeby lepiej się poczuć i dowartościować na tle klasy, czy faktycznie chciałeś im pokazać, że to, co ten facet gada, to są bzdury i to jest niebezpieczne?
Nie, chodziło tylko o moje własne ego.
No właśnie, i tak wydaje mi się, Becia, że jest w większości przypadków, nie?
Być może.
No.
Być może, ale nawet powód, dla którego ty robisz, chyba nie jest najważniejszy.
No Martin tak mówi, Martin mówi właśnie tak, że powód, dla którego coś robisz, nie jest najważniejszy, ważny jest efekt. Nie? Czyli jeżeli dla swojego dobrego ego na przykład pokazałeś, wykazałeś, że to, co ten facet gada, jest głupie, no a zakładając, że Bóg faktycznie istnieje, no to te sprawy no, mają znaczenie, nie?
Ale ty życia... jesteś rozliczany z tego, z jakiego powodu to zrobiłeś, a ten człowiek będzie rozliczany z tego, że się nawrócił. Nie. Że akurat dzięki tobie, mimo że byłeś...
No nie, no host, w tym, znaczy host, to już nie jest host, host umarł. Mag Maciek, bo tu ma nowy nick. Maciek, wiesz, Maciek zrobił coś, co jest pożyteczne, nie? I teraz Bóg, przypuszczam, na sądzie spojrzy w ten sposób, że kurczę, no wiesz, no, znaczy właśnie ja nie wiem, czy Bóg będzie oceniał motywację, nie? Czy będzie oceniał czyny, no bo wiesz, ja motywacje mam bardzo duże, przeważnie, a liczy się to, co zrobię, nie? Nie to, jakie mam motywacje. Mogę, wiesz, kompletnie, jest taka fajna przypowieść w Biblii o dwóch synach. Jeden syn powiedział ojcu, że nie, czy na początku przychodzi ojciec do tych dwóch synów i mówi im, słuchajcie, potrzebuję waszej pomocy tam, powiedzmy, w polu, nie? Pomóżcie mi na polu. No i tam jeden syn mówi, nie chce mi się ojciec dać mi spokój, a drugi mówi, dobrze, tato, pomogę ci, bardzo chętnie to zrobię, nie? I potem ten, który powiedział, że bardzo chętnie to zrobię, ogólnie ojca olał i nie poszedł, a ten, który powiedział, że mu się nie chce, w końcu zebrał się w sobie i poszedł i to zrobił. I teraz pytanie, który zrobił coś dobrego, nie? No ten, który coś zrobił, prawda? A motywacje były zupełnie inne.
No.
No. No więc chyba nawet jak Maciek, wiecie, gada coś, pomimo tego, że chce tylko podbudować swoje ego, no to wiecie, jeśli byłby ktoś, nie, kto dla, nie wiem, wyrwania
ja lasek.
A ja się zastanawiam.
Uważasz, że ktoś będzie chciał wyrywać laski i będzie głosić Ewangelię, żeby je wyrwać?
No nie wiem, jeśli ktoś na przykład, okej, dobra, to może weźmy inny jakiś, jeśli byłby jakiś prężny Amerykanin żołnierz, nie, który w trakcie okupacji niemieckiej dla poklasku uwalniał był Żydów z obozów jakichś koncentracyjnych, to czy motywacja byłaby istotna? On ratował ludzi, nie? A czy po to, żeby znaleźć panienkę, no to chyba nie ma znaczenia już, nie? Może dla Boga ma właśnie, tu jest pytanie, czy dla Boga ma to znaczenie? Czy dla Boga znaczenie ma motywację? Dlaczego coś zrobiłeś?
No ja właśnie nie wiem, czy to...
Ja też nie wiem. Co wy myślicie? Warszawa. Kudłaty. Nich. Michał.
Kudłaty pije.
Patrycja. O, to Patrycja. Niech Patrycja powie.
Patrycja pali.
Mogę się wypowiedzieć?
Biją, palą w tej Warszawie.
To chrześcijanin może palić?
Ja tylko chciałam powiedzieć, że skoro nie mamy rozmawiać na temat tematów, które są nieżyciowe, to tym bardziej powinniśmy się zastanawiać nad tym, co sobie Bóg myśli i w jaki sposób będzie nas oceniał, bo tego się nigdy nie dowiemy, póki do tego
jak
nie dojdzie.
Się dowiemy? No właśnie możemy się dowiedzieć, moim zdaniem możemy.
No jak?
No nie wiem, czytając Biblię albo gadając z nim.
To tak jakby powiedzieć, że nieżyciowe jest znanie kodeksu karnego. No tak, dopiero jak mnie powieszą, to wtedy się dowiem, po co teraz wiedzieć, za co się karze. No chyba to jest to życie.
Po prostu nie wieszają.
Dobrze, to wszystko zmienia.
W Piśmie Świętym masz napisane, w jaki sposób Jezus będzie cię oceniał.
Właśnie, i jak?
No jak?
Gdzie jest tak napisane?
Jest, są trzy opisy sądów różnych. No jest taki na przykład, jak przyjdzie Syn Człowieczy i weźmie zwierzątka przed sobą i rozdzieli na owce i na jakieś tam kozy, i jednym powie, zrobiliście to i tamto i siamto, a drugim powie, nie zrobiliście tego i tamtego i siamtego, no i już, koniec. I na tej podstawie będzie podział. I teraz ja mam pytanie, gdzie on mówił o motywacjach w tym opisie?
Nie mówił.
No właśnie. Mówił tylko o czynach i efektach tych czynów.
Już mówię, dziękuję. Jaki jest teraz temat?
Kudłaty idzie się wypowiadać.
Tak zwanym międzyczasie.
Temat się nie zmienił, mów. Czy motywacje są wasze?
Są ważne. Nie są najważniejsze, ale myślę, że nie są też bez znaczenia.
Czy Bóg bierze je pod uwagę?
Bierze je pewnie pod uwagę, dlatego, że jest coś takiego jak uczynek wiary, czy coś takiego, że robisz coś dlatego, że wierzysz. Więc motywacją jest wiara. I to jest ważne, bo jak robisz to samo, ale nie dlatego, że wierzysz, tylko z innego powodu, to już nie działa tak samo.
Czyli jak ja chcę poderwać laskę i dlatego jej mówię o Bogu, ona się nawraca, to wtedy
co? A ty wymyśliłeś, jak on ty poderwiesz laskę na...
No przecież ciągle tak się zdarza. Ciągle się tak zdarza, że młodzi, przystojni, jurni chrześcijanie szukają sobie dziewczyn za pomocą nawracania ich.
Jakim wychodzi?
Serio?
Różnie. No jak to nie? No pewnie. No bo skąd chcesz znaleźć dziewczynę chrześcijankę, jak jesteś w kościele? No musisz jakąś nawrócić, ich jest za mało, więc po co mi nawracają?
Okej, no ale to jest taki, wiesz, taki błahy.
Chodź tu, ale chodź nie, bo błahy. One się czasem nawracają. I co, dobra, wtedy Bóg powie, ale, to nie jest nagroda.
O tym przykładzie, który nie powiedział Hubert. Czy jeśli, żeby poderwać dziewczynę, pójdziesz,
to
uratujesz... Nie. Pójdziesz i uratujesz 30 Żydów z obozu, to czy wtedy motywacja jest ważna? Czy Bóg na to patrzy? Czy patrzy bardziej na to, że uratowałeś 30 osób przed zakładem?
Takiego Hubert?
Tak.
Nie słyszałem tego.
Dlatego ja ci mówię. No. I teraz.
No widzisz, nie miałem czasu zastanowić.
To tam nie pij, tylko słuchaj, przyjdź na odwyk.
Wiecie, co mi się...
Przerwało, pójdź jeszcze raz.
Przyjdź na odwyk, nie pij.
A, nie pij, przyjdź na odwyk.
No. Wiecie co, mi się przypomniała taka przypowieść w Biblii było, jak Jezus mówił akurat to było jałmużnie, ale myślę, że to jest dobry przykład, że obłudnicy i faryzeusze dawają jałmużnę przy okazji mówiąc o tym na ulicach, że uwaga, teraz daje jałmużnę. I on daje tą jałmużnę i według Martina on zrobił dobrze, tak? I chociaż miał głupie motywacje.
No.
Ale jest napisane, że on dostanie, on już dostał tą swoją nagrodę, to, że ludzie na niego patrzą i tak dalej. Prawda?
No i co to zmienia? Dostał nagrodę. Jest nagroda za to.
Ale to jest dobry przykład.
Bardzo dobry.
Maciek, tak dobry przykład, genialny. Można go nawet bardziej rozwinąć. Jest przykład z kobietą, która ma ten tak zwany wdowi grosz, nie? Kompletnie, wiesz, uboga, nic nie ma i wrzuca swoje ostatnie jakieś pieniądze, grosiki. I Bóg mówi, że to, co ona wrzuca, jest dużo więcej warte niż to, co wrzucają inne osoby, nie? Gdyby spojrzeć tylko i wyłącznie na efekt, czyli na przykład ktoś dał 100, no to wiadomo, że zrobił więcej niż ona, która dała tam parę groszy, nie? Ale jak widać, Bóg nie patrzy się w tym wypadku na efekt, tylko na motywację.
Słusznie.
Okej, czyli teraz no jednak motywacja ma znaczenie.
Nie patrzył tu na motywację, patrzył na wielkość jej czynu, od jej strony.
Pytanie powstaje, to jeśli ten koleś uratował tych 30 Żydów, a ta dziewczyna dalej go nie chce, to w końcu nie dostał swojej nagrody.
Dobre, Martin patrzy, ponieważ to z motywacji wychodzą czyny, wiesz?
Nie chodzi bardziej w tym wypadku o motywację. Dla niej ten czyn był wielki. Z jej perspektywy czyn był wielki, nie motywacja, czyn sam z siebie. On ocenił czyn, ale innymi kategoriami.
Załóżmy, że masz dwie osoby, nie? Bo z groszami będzie ciężko. Masz dwie osoby, obydwie mają po 1000 zł. Tak. Jedna daje 100 zł, nie? Ponieważ uważa, że więcej nie da, bo dlaczego miałaby dawać, a druga daje tam 999 zł i stawia sobie złotówkę, nie? Ponieważ uważa, że to jest dla niej ważne. Nie?
Złodziej!
Tu nie chodzi o to, że wiesz, oddała wszystko, tylko o motywację, nie?
Jaką motywację?
No o to, że to jest dla niej ważne.
Wiesz, że to jest motywacja? To nie jest motywacja. Motywacja jest przecież, to jest ta intencja. Po co to robisz się?
No
zostać.
Tak, no to o tym mówię, nie?
No nie o tym mówimy przecież. Tu nie ma mowy. Kobieta, co dała grosz, w ogóle nie ma mowy o tym, po co ona dała ten grosz. Dlaczego da ten grosz? O tym się nie zastanawiamy. Jezus tylko podliczył wielkość tego, a nie zastanawiał się, dlaczego dała i czy z czystego serca, czy z brudnego, czy nie.
Całkowicie się zgadzam tutaj z Martinem i przerwę, ponieważ muszę już was opuścić.
To cześć, Beciu.
Mac-Maciek, pożegnaj się z Mac-Maciekiem, bo dzwoni Krzyszman i Mac-Maćka zrzucę.
No. To cześć, Mac-Maciek.
Na razie. Cześć.
Pa, pa.
Kto a Warszawa zostaje, czy tylko Becia odchodzi? Wow. Jak to wygląda teraz?
Dobry wieczór, teraz ja usiadłem.
Bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę. I mamy Hosana, a czy mamy Krzyszmana na antenie.
Dzień dobry.
Cześć,
Krzyszman.
Cześć.
Czy ty męczyłeś katechetów?
Nie przywita.
Czy ty męczyłeś katechetów?
Cześć.
Ja męczyłem katechetów, tak.
I jakie to przynosiło?
Chociaż w sumie po tym dzisiaj naszym spotkaniu Hubert w grupce męczenie katechety to mi się w jednym kojarzy, ale nieważne.
Dobra, no.
Dobra, nieważne, no.
Męczenie kapucyna?
No, coś tam.
Dusiłeś kapucyna?
Ma, jako, że mam władzę tutaj teraz dzisiaj, to wycisza Martina. Wyciszony jest teraz.
O. Pytanie na dziś. Czy twoim katechetą był Kapucyn?
Nie, Krzysiu, czy ty męczyłeś katechetów?
Tak, męczyłem katechetów wielu.
Dlaczego męczyłeś na początku pytania? Jaka motywacja była? Nim przerwał, jeszcze raz.
Na początku to byłem takim zapalonym. Zapalonym chrześcijaninem, który nienawidził nierządnicy babilońskiej postaci kościoła katolickiego, a później dlatego, że nie mieli racji, a później dla jaj.
Czyli ostatecznie dla jaj.
Tak, takim stadium.
Czyli motywacja nie jest ważna.
To?
A jakie były efekty? Jakie były na początku, w środku i na końcu?
Na początku były takie, że czułem się bardzo zadowolony, że demaskuje ten cały brak podstaw w Biblii, to co oni mówili. Później miałem taką motywację, bo oczywiście oni nie umieli mi odpowiedzieć na większość pytań. Później było coś takiego, że się cieszyłem, że potrafiłem wskazać im błąd, a teraz mnie bardzo śmieszyło, jak oni się plątali w tych zeznaniach, że ja się pytałem, a co to znaczy, że biskup powinien być mężem jednej żony, i wtedy się zaczynało, no bo to były inne czasy i ten aha, to Biblia się zmienia, tak? No nie właśnie, ale ten, no i takie tam rzeczy.
Zawsze oni się płacili. Chodziłeś z tą klasą jakoś długo po tych twoich zabawach z katechetami? Męczyłeś tych katechetów? Męczyłeś katechetów, nie? I potem czy to trwało latami i widziałeś na przykład jakieś efekty w twojej klasie, że ta klasa jakoś dzięki temu, że publicznie go tam ośmieszałeś i wykazywałeś, że nie... No jak nie? No, wykazywałeś mu błędy. No to jest ośmieszanie. No.
Trzeba było się uczyć na tej teologii.
No okej. Okay. A nie mogłeś mu tego powiedzieć na przykład na zapleczu?
No to proszę pana, pan jest idiotą, no proszę.
No wiesz, na przykład jak widzisz, że ktoś robi błąd ortograficzny, nie? To wstajesz przy wszystkich i mówisz mu, ej, debilu, który pisze się przez U zamknięte, czy mówisz mu, ej, stary, który się pisze przez U zamknięte, wiesz, gdzieś tam z boku, nie?
Mogę nie odpowiadać na to pytanie.
Okej, czyli rozumiem, że wybierasz opcję numer A.
Nie, no zależy.
Dobra, to zależy, jak kogoś lubisz. No i powiedz mi, czy to dało jakieś efekty dla twojej klasy?
Wiesz co? Wydaje mi się, że nie. Znaczy nie, może tak. Niektórzy zaczęli zauważać, że coś jest ze mną nie tak, że, no. Znaczy, że jestem inny i ten. I może to dało ten, to dało może podstawę do kilku rozmów, ale tak, żeby nagle ludzie patrzyli, no ej, faktycznie, on ma rację, to nie.
Gdybyś mógł cofnąć czas, robiłbyś to jeszcze raz, czy nie?
Nie, nie robiłbym tego.
Dlaczego?
Znaczy, po pierwsze, bo to nie daje efektów, po drugie, że później mi się faktycznie żal tych katechetów trochę zrobiło.
No jak ci się mogą niewolnicy babilońskie, czy tam nierządnicy babilońskie zrobić żal? No,
trudno, no.
A jednak,
policjanta też ci
żyją sobie.
A policjanta? A policjanci?
Przecież ja cię wyciszyłem. Jak to działa, to wyciszenie, że ja cię wyciszę?
Wtargnąłem tutaj chamsko.
No, to coś tam moja władza jest ograniczona.
Żal ci policjanta?
Jakiego policjanta?
No jakiegokolwiek.
Nie wiem, to jest policjant, no to co, no, a żal ci sklepikarza?
Nie, bo to kapitalista wstrętny w ogóle, nie?
No dobrze, jeszcze Krzysiu, takie jedno pytanie na koniec. Okej, powiedziałeś, żebyś cofnął. To co, w takim razie powiedziałbyś słuchaczom, żeby tak nie gadać publicznie z katechetami?
Zależy jak.
Poradnik Krzyszmana, który jest doświadczony w dręczeniu katechetów. Jak byś gadał z katechetami dzisiaj? Tak, żeby, bo ustalmy cel. Dlaczego dzisiaj byś gadał z katechetami?
Żeby pokazać chrześcijaństwo takie, jakie jest naprawdę, a nie
komu,
ten.
Komu?
Komu? Myślę, że to może być i dla ludzi, którzy tego słuchają, a tych ludzi jest naprawdę mało na religii w szkole i też może... katechecie, chociaż to jest mała szansa, że on cokolwiek ten, o cokolwiek tego mnie się pobierze. On jest po studiach, jest zatwardziały.
Czyli bardziej dla uczniów. No to dobra. No to teraz jak? Pytanie jak? Jak byś to robił? Poradnik, mów słuchaczom, jak to robić z twojego doświadczenia.
Zostawiłbym sprawy doktrynalne, takie klasyczne, wiesz, że Maria i takie tam, a po prostu się... uwziął na to, czym naprawdę jest chrześcijaństwo. Na to, że ten Bóg naprawdę żyje, nie? I że on naprawdę może działać.
Czy rozmawiałbyś z nimi o właśnie twojej duszy?
Zróbcie scenkę.
Warszawka, cicho tam, albo wyciszcie mikrofon.
Nie gadają między sobą. Scenkę zrób, Krzyszman. Ty będziesz tym, a Hubert będzie katechetą. Albo kudłaty.
O, dobrze, robimy scenkę.
Nie, kudłaty.
Kudłaty, kudłaty, jesteś katechetą.
Jestem katechetą, cisza klasa. Proszę, tutaj. Co Jezus miał na myśli?
Jestem pana, a mogę cisiu?
Nie możesz, majtki rób. Teraz jest katecheza.
To jest była przerwa.
Ale ja muszę do toalety.
Ja też muszę prowadzić tą katechezę, chociaż nie chcę. Proszę bardzo, tam. Krzyszmański, do tablicy.
Proszę pana, a czy ja mogę kupę?
Kupę możesz. Przez okno. Krzyszmański do tablicy, już w tej chwili.
A muszę?
Muszę! Już Krzyszmański w tej chwili. Tu stawać, przed całą klasą. Nie garb się, ile ci razy mam mówić. No. Proszę bardzo, co masz nam do powiedzenia? Co, o czym była ostatnia katecheza?
O tym, że Maryja poszła do nieba.
A nie, że Jezus wielkim poetą był?
Nie wiem, nie byłem.
No, sprawdzałem cię. Ha. Dobrze, co powiesz nam o Maryi?
No, Maryja była matką Jezusa.
Świetnie, brawo, jak do tej pory 3 minut. Co powiesz więcej?
Była dziewicą.
No i co? I co jeszcze? Już 3 plus.
Jeszcze miała męża, Józefa.
No, 4 z 2.
To wystarczy, do widzenia.
Nie wystarczy, bo będzie pała. Jedziesz dalej, do tematu. Co? No, jak się do tego ma w niebowzięcie?
I jak no, a jak się ma pana dziewictwo do tej katechezy?
To jest nie na temat.
Jednego nie ma i drugiego.
Piszę ci uwagę. Tutaj cisza. Krzyszmański insynuuje dziewictwo. Kropka.
No co ja mam? Mówiłem, krzyżem się położyć.
Proszę bardzo, Wiśniewski do toalety. Już, raz. Nie macie. I stać pod placą.
Nie zdążyłem.
Do pani pedagog. Krzyszmański, co z tą dziewicą?
No, była czasami.
Jak było z tą dziewicą?
No co była, no? Była i się zmyła, no.
Co to znaczy się zmyła?
No, błona się zmyła.
Jak się zmyła dziewica? Krzyszmański, jak było z dziewicą? Czemu się zmyła?
A co, ja tam byłem, czy co?
Krzyszmański pała. Pała za nieznajomość dziewicy.
No ciężko o dziewicę w tych czasach.
Tak.
Dobra chłopaki, koniec zabawy, kończymy.
Chciałem zwrócić uwagę.
Wydaje mi się, że...
Krzyszman nie wykorzystał okazji, żeby orać katechetę.
Dokładnie, katecheta chyba Krzyszman zaorał ciebie.
Ja się tak podkładałem.
Tak się podkładał, a ty się dałeś zaorać. Więc krótko mówiąc, cofam wcześniejsze słowa, drodzy słuchacze, nie uczcie się od Krzyszmana, jak orać katechetę. Ponieważ jego doświadczenie i sprawdzian, który miał miejsce chwilę temu, wykazał jego grubą niewiedzę w temacie orania.
Przepraszam.
Mogłeś zgłosić MP na przykład. O.
Kudłaty by mi nie dał.
Kudłaty dałbyś mu zgłosić MP?
Jakby zgłosił, to bym dał.
No, ale nie zgłosił. Więc wiesz, tutaj Kudłaty jest rozgrzeszony.
Ale dlaczego Krzyszman nie wykorzystałeś okazji, żeby... No bo miałeś kupę okazji, żeby pokazać katechecie, że jest głupi i nie wie, o czym mówi.
Jak nie wiesz? Pytał się o dziewicę, to co ja miałem mu powiedzieć?
Ale powiesz tam już na gardło chory podobno.
Mam zwolnienie.
Proszę, ty nie wypowiadasz na lekcji religii.
Mam zwolnienie. No dobra.
Pana tu w ogóle nie ma, przecież pana rodzice zwolnili. Tutaj, o, dyrektor przyszedł. Dzień dobry, co tu się dzieje? Przecież pan w ogóle jest zwolniony z lekcji religii, panie Lechowicz. Przecież pana rodzice wypisali dawno temu. Co pan tutaj robi? Znowu pan przychodzi podrzekać, tak? Do tych kociorzy pan chce ciągnąć tutaj ludzi. Już pan, proszę zobaczyć wpływ. Proszę zobaczyć wpływ na pana Krzyszmana. Co pan zrobił, panie Lechowicz? Przecież to jest kocior czystej krwi teraz. I tutaj też indoktrynuje innych słuchaczy. Co to ma być, proszę pana? Co to ma być? Proszę stąd wyjść. W tej chwili.
Heretyctwo się tu szerzy.
Przyjdę z mamą. Przyjdę z mamą. Mama wam
to
wszystkim.
Przyjdź z mamą.
Wszystkim wam mama.
Z mamą proszę też nie przychodzić, Lechowicz. My sobie z mamą już porozmawialiśmy.
Katecheto kudłaty, proszę mi powiedzieć, jaki jest temat lekcji.
Dzisiejszy temat lekcji jest, no właśnie, panie dyrektorze, jaki w końcu był temat lekcji?
No, z czego pan pyta, bo widzę, że tematu jeszcze na tablicy nie masz i rozumiem, że pan odpytywał pana Krzyszmana, skoro stoi przy tablicy, tak? No jak mu poszło? Czy standardowo dostał kapę, czy się przyłożył tym razem?
Nie przyłożył się ani trochę.
A czego nie wiedział na temat wiary naszych ojców?
Nie wiedział, jak to było z tą dziewicą Maryją.
Krzysiu, czego ty tutaj nie wiesz z dziewicą? Nie wiesz,
bo
co to jest dziewica?
Nie było żadnej dziewicy.
Jak nie było dziewicy?
No i widzi pan dyrektor.
Ale później nie było już.
Krzysiu, jak możesz podważać wiarę naszych ojców? Chcesz powiedzieć, że nasi ojcowie się mylili? Oni umierali za tą wiarę, rozumiesz? Ginęli w trakcie wojny za tą wiarę. A ty chcesz powiedzieć, że to nie ma znaczenia?
Na dziewictwo oni ginęli.
Czy porównujesz naszych rodziców do Niemców w tym momencie?
To już pan.
Ja porównuję? No przecież ty teraz powiedziałeś, że Niemcy też ginęli. Oni nie ginęli za wiarę, jedyną słuszną wiarę polską, katolicką.
A co to ma do dziewicy, że tak się
Jan Paweł II by się w grobie przewracał, słysząc.
No właśnie, moje pytanie było, co to ma do dziewicy i nie umiałeś odpowiedzieć.
Miałem, nie było dziewicy żadnej.
No jak nie było, jak jest napisane w Biblii?
Orleańska?
Jest napisane w Biblii przecież, że Maria była dziewicą.
Do czasu.
Do czasu jakiego?
Aż umarła.
Do czasu Józefa.
Po śmierci już nie była dziewicą?
No właśnie.
Po śmierci nie była dziewicą?
Nie, bo już wcześniej za życia nie była dziewicą.
Więc to już się nie liczy.
Przecież się mówi, że zawsze dziewica.
No właśnie.
Jezu, znaczy to mówią, no różne rzeczy mówią. Biblia mówi, że do czasu była dziewicą, a później już nie była dziewicą.
Okej, czy możesz to wykazać?
To chyba w twojej daj protestanckiej.
Pan. Lechowicz, ale... proszę znowu nie wtrącać. Panie dyrektorze, niech pan go wyprowadzi na korytarz.
Lechowicz, proszę wyjść. W tej chwili.
Dobra.
Panie Krzyszmanie, ma pan ostatnią szansę, albo wzywam rodziców. Może pan teraz wziąć i wykazać to, co pan mówi, albo relegujemy pana z tej klasy.
I będzie pan miał nieodpowiednie zachowanie. Nagranne.
Tak już pan ma. I tak już pan ma.
To i tak już pan już ma. Dobrze pan pojechany.
No. Bo w tej Biblii to pisze, że tam Józef z nią nie współżył do czasu, aż nie urodziła Jezusa. A później
właśnie nie współżył. Właśnie, czyli
nie
dziewica.
Współżył. Umiesz czytać, młodzieńcze? Nie
no,
współżył.
Ale do czasu.
Co do czasu?
Do czasu, aż urodziła Jezusa. A co pan miał z logiki?
No i urodziła.
Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
Nie, pytam się.
Z logiki byłem bardzo dobry.
No to właśnie chyba nie.
Znowu mi obrażasz.
Była zawsze dziewica. No była. Quod erat demonstrandum. To mnie matematyk.
Dobrze, chłopaki, kończymy zabawę. Jest godzina 21.
Nie wychodzi wam ta debata. To normalnie w szkole by tak nie wyglądało. Bo...
Oczywiście, że nie. Wziąłby linijkę.
Ale początek by wyglądał.
Tak, chyba uczeń nauczycielowi.
No w Polsce dzisiaj tak. Słuchajcie, jest 21.03. Ja zarządzam zmianę tematu. Zobaczymy, czy następny temat się spodoba, bo dzwoni mało osób, więc może jest nieciekawie. A jak jest nieciekawie, to lepszy niedożyt niż przeżyt i kończymy.
Niedożyt niż przeżyt.
Niedożyt niż przeżyt.
Ja, może będziemy kończyć niedługo.
Będziemy kończyć, no.
Czy nie będziemy?
Będziemy kończyć, będziemy.
Krzyszman, ostatnie słowo od ciebie. Zanim cię pożegnam.
Relegujemy.
Zanim cię releguję z audycji.
Dupa.
Do widzenia.
Też. Uwolnić kalkulę.
Co za... Wyrzuciłem za bluzgi.
O ja. Martin, co my z nimi zrobimy? Powiedz mi.
Z kim?
No z nimi wszystkimi.
No ja wiem.
Co zrobimy z tą warszawką?
Będziemy wychowywać, nie? To co się z dziećmi robi?
Nie wiem, wyrzucę. Nie? Nie? Ale to chyba jak mają 18 lat, to się wyrzuca.
Niech się pożegnają. Albo podsumują.
Chcecie się pożegnać? Chcecie coś podsumować, powiedzieć?
Chcecie? Moje dzieci?
Ja już zrobiłem się. Dziękuję bardzo.
To mówił Wiśniewski Michał.
Ja mało co się zrobiłem, Siusiu, ale było dobrze.
To mówił mnich.
Jemu dobrze, bo Ewelina jest obok.
Wszystkim dobrze.
Okej.
Czy to już wszyscy?
Jeszcze Patrycja była.
Patrycja
już nie poszła.
Patrycja nawet się nie pożegnała.
No, Ewelina jest sama na trzech.
Okej, no i to dobra, tym optymistycznym akcentem, tak, że trzeba się dzielić w chrześcijaństwie i tak dalej, tym co się ma,
kończymy. Chciałem dobrze.
Co za ludzie, normalnie już ich wyrzuciłem. Odkryłem przy okazji, że jak...
Co, wyleczyłeś się?
Nie, ale jak mi się tak specyficznie gardło zaflegmi, to mnie mniej gryzie i mogę mówić dłużej, więc sobie taki
nie
triki.
Mów dłużej, nie, dłużej nie. Dłużej.
Trochę dłużej.
Trochę dłużej? Chcesz powiedzieć coś?
No. Nie chcę nic
powiedzieć. Jak byś to podsumował, Martin? Bo ja mam na to jedno podsumowanie. Ale to ty pierwszy.
Podsumowanie. Dobra, ja się skupię na minutkę, żeby wam podsumować, żeby coś z tego zostało jednak. I te dyskusje na lekcjach religii niczego przeważnie nie dają tak naprawdę. No, bo ludzie dyskutują z chęci zupełnie czego innego, niż żeby komuś drugiemu pomóc. W ogóle nie myśli się o tym
drugim. No, ale mówiliśmy, że chęci nie mają znaczenia. Przecież.
Nie mają, ale efekty mają znaczenie. To jakie masz chęci zmienia to, co robisz po prostu. No to w tą stronę działa. Jak masz ochotę się na kimś wyżyć, wykazać coś, udowodnić coś, że jesteś mądrzejszy niż on, no to będziesz tak postępował. Dowodził, że jesteś mądrzejszy. I to już ma znaczenie. Jeżeli masz chęć dowieść, że jesteś mądrzejszy, ale ci nie wyjdzie, bo jesteś zbyt łagodny i nie potrafisz bluzgać, to bardzo dobrze. No. Dobry efekt będzie. No ale z doświadczenia nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś kogoś przekonał na lekcji religii, żeby katecheta zdanie zmienił, żeby lepiej zaczął podchodzić.
No ja też nie słyszałem. Mnie się nie udało.
Ja bym tutaj chciał, żeby sobie młodzi ludzie uświadomili, z jakiego powodu lubią tak dyskutować. Michał Wiśniewski też przy okazji, bo też widać, że lubi dyskutować, nie?
No, bardzo.
Lubi. To nic nie jest nienormalnego, ale bardzo jest normalna rzecz, każdy co lubi. Ale na tym polega dorastanie, taka dojrzałość pewna, taka męskie podejście, że człowiek uświadamia sobie więcej rzeczy o sobie samym. Na przykład to, że to co lubi, albo jego właśnie takie motywacje jego, no, że dyskutuje po to, bo ma ochotę coś pokazać, udowodnić, wygrać coś tak naprawdę, że on widzi w tym jakąś taką walkę i widzi dla siebie szansę wygrania tej walki.
To jest taka gra. Kręci, wiesz?
No wiesz, jak gra, umiesz dobrze grać w szachy, ja jesteś oczywiście mały, młody, to szukasz sobie słabszych, żeby wygrywać z nimi, nie?
No oczywiście, że tak,
oczywiście,
tak jest.
Jesteś,
tak, dlaczego no ja tak ludzie robię. Na przykład, wiesz, przykład z podwórka, nie? Rozmawiamy dzisiaj z takimi ludźmi, a nie innymi, młodymi. Dlaczego ludzie instalują na przykład te boty, które same celują w grach FPP?
Nie wiem, to jest nonsens dla mnie.
To jest nonsens, nie? Tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać i upokorzyć innych, nie? Przecież oni oszukują.
Oszukują i nie grają. No nie ma. No właśnie, jak byłem starszy już, to zacząłem grać w te szachy szukając silniejszych, bo się wtedy jest ciekawiej dla mnie, gra jest fajniejsza i się uczę. No i tak łatwo na podstawie tego poznać, czy ktoś jest jeszcze młody i
na podstawie szachu?
No i innych gier. Jak gra? Czy umie przegrywać? Czy mu zależy tak bardzo na tym, żeby wygrać? Czy bardziej na tym, żeby pograć? Co widać. No, więc tak myślę, że trzeba dorastać, bo to jest taka satysfakcja strasznie miecz obosieczny. No to nie jest fajne.
Że też tak mi się nie podoba. Dlatego tak, wiesz, ja od początku mówiłem, że nie za bardzo to daje jakieś efekty, nie? Kurczę, strasznie podoba mi się to sformułowanie, żeby pozwolić odejść komuś z twarzy.
No to jest.
Bo wydaje mi się, że to jest klucz.
No, bo to wszystko jest konsekwencja tego najważniejszego, co Jezus mówił, żeby lubić innych, kochać innych.
No.
Jak zwracasz uwagę na tego drugiego, a nie widzisz w nim tylko pachołka reżimu, sługusa, wielkiej nierządnicy babilońskiej i inne takie, tylko człowieka takiego jak ty, z różnymi niedoskonałościami, i zaczynasz mu być tak patrzeć na niego przyjaźnie, to reszta jest już konsekwencją. I już będziesz sam pamiętał, żeby mu dać wyjść twarzą.
Wiesz, nie zawsze to jest zero-jedynkowe, nie? Ale przeważnie zgadzam się z tym, że trzeba dać komuś wyjść twarzą. Nie? No bo nie zawsze się da, nie? Czasami ktoś tak przygina, że po prostu trzeba brutalnie uderzyć pięścią w stół. Ale to są sporadyczne przypadki.
Ja też jestem człowiek, nerwy mnie biorą, mam dość jakiegoś buraka czasem. I mi się ta miłość blednie wtedy na chwilę. Ale potem mi jest głupio.
Nawet Jezus ukręcił bicza.
Ale nie lał chyba. Jeszcze ktoś dzwoni na koniec, co?
A to odbierz, telefon. To ja sobie pogadam.
To ty już musisz.
Cześć, Marcin.
Co?
Cześć.
O, cześć.
Tak, słucham was z opóźnieniem, dlatego się tak nie spostrzegłem, że jestem na antenie już. I chciałem powiedzieć tak w temacie nawracania ateistów, że mi się wydaje, że to w ogóle nie ma mowy o tym, żeby kogoś nawrócić, bo to sama osoba, że tak powiem, nawracana musi szukać tego Boga, musi szukać chociaż prawdy, powiedzmy.
No, a potem... Marcinie, nie jest tak, że na przykład pod wpływem jakichś bodźców ktoś zacznie się zastanawiać? Na przykład ja miałam tak, że ja wcale nie szukałem Boga. Znaczy, ja bardzo chciałem, żeby był Bóg, nie? Żeby, wiesz, inaczej, ja się bałem śmierci, nie? Wyobrażałem sobie zawsze śmierć w ten sposób, że kładę się, zasypiam i przestaję istnieć. I taka wizja nieistnienia mnie tak przerażała, jak byłem młodszy, że nie umiałem zasnąć. Bardzo chciałem, żeby był Bóg, nie? Ale nie umiałem uwierzyć w bajkę o gadających wężach i dziewicach, nie? To było średnie. Tak. No i kompletnie nie byłem przekonany do tego, żeby szukać tego Boga. Dopiero, wiesz, chodziłem na siłownię, siłownia jest mega nudna i sobie ściągnąłem jakieś tam nagrania i między innymi w tych nagraniach trafił się Odwyk. Tam Martin powiedział coś o ewolucji. I to zaszczepiło chęć we mnie poszukiwania tego, nie? Więc wiesz, w ogóle nie szukałem informacji na ten temat, a zobacz, a znalazłem.
Ale ja myślę, że szukałeś jednak prawdy i chciałeś ją znaleźć na nas. Są ludzie, którzy wolą mieć rację niż prawdę.
Dobre, dobre. Martin, co myślisz? Są ludzie, którzy wolą mieć rację niż poznać prawdę?
No zdenerwował mnie, że on to powiedział, a nie ja. Bo ja to chciałem powiedzieć, bo to jest mądre.
Bo Marcin to mądry gość. Znam go osobiście.
No ty.
No. 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 To jest taki, który milczy całe spotkanie, a na końcu wali petard. To taki typ.
No właśnie to on powinien prowadzić tą audycję.
Tak, to on powinien. Ale wiesz co, audycja milczana, w której ktoś milczy całą audycję, na końcu wali petardę, średnio się sprawdziła, dlatego musi być głupek Hubert, który gada przez całą audycję głupoty, a potem przychodzi Marcin Mądry, który wali petardę.
I na tym zakończy.
I wszystko gra.
Dobra, i to będzie dobre podsumowanie.
Wszyscy są poczęli.
Dobra, dzięki za telefon.
Czekaj, jeszcze Marcina tutaj dobra. Przez chwilę. Marcin, coś jeszcze chcesz powiedzieć?
Nie, ja już skończę, na razie.
Czyli ta jedna petarda wystarczyła.
Dzięki.
Trzymaj się, Marcin, cześć. No, dzięki za telefon.
Widzisz, trzeba wyczuć, kiedy człowiek już skończy.
Trzeba wyczuć, kiedy skończyć. Kiedy ze sceny zejść, niepokonany.
Z twarzą. Tak.
Z twarzą.
I idę, póki jeszcze mam twarz.
I gardło.
I gardło.
I szyję.
Dobranoc wszystkim.
No, dobranoc, cześć.
Mówił Hubert ratujący mnie od choroby tutaj. Oraz warszawiacy.
I widać, jakie skutki, nie? Zaprosicie. No dobra, zaprosicie bydło do lasu, to zwierzę nie wytępią.
To nie było umożliwienie.
Zaprosicie Warszawkę do audycji i słuchacze wytępią. Miał na myśli, no.
Do następnego razu. Komentujcie na stronie.
Dzięki, Warszawku, za pomoc. Hej. Wiii, koniec.
Nie, jeszcze nie, bo nie mogę znaleźć guzika, którym się wyłącza audycję.
To było przedwczesne zakończenie.
Przedwczesne.